Antoni Opaliński, który zna rozmaite wiersze i na pewno wiersz o podróżującym koleją też znasz.
Chyba tak, ale na pewno nie będę go teraz recytował.
Będziesz recytował zupełnie coś innego.
Zupełnie co innego. Zapraszam na przegląd prasy. W nawiązaniu do tego, o czym mówił tutaj niedawno nasz gość na łamach Jerusalem Post, jest analiza porównawcza Bibi i Gantz pod salwą ognia, czyli ostatnie próby tych dwóch liderów politycznych, którzy będą ze sobą prawdopodobnie walczyć o to, kto będzie rządził Izraelem. I też jeszcze ciekawa na łamach tej gazety właśnie materiał o tym, jak kraje arabskie szukają kontaktu właśnie z tymi ugrupowaniami ewangelikalnych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Chodzi konkretnie o te kraje arabskie z rejonu Zatoki Perskiej, które ostatnio poprawiają nieco swoje relacje z Izraelem. Tutaj autor artykułu twierdzi, że te silniejsze więzi między ewangelikalnymi chrześcijanami ze Stanów Zjednoczonych, a częścią przynajmniej świata muzułmańskiego, przynajmniej częścią tego sunnickiego świata muzułmańskiego, mogą być jednym z kluczy do sytuacji pokojowej na Bliskim Wschodzie. Proszę Państwa, nie ma to jednak jak dynastia. Dynastie są ważne. Priyanka Gandhi, młodsza siostra, siostra Rahula Gandhiego, córka Soni Gandhi, a wnuczka Indiri Gandhi, która jeszcze kilka lat temu w Indiach była taką raczej celebrytką i uważana była za postać niepolityczną. Teraz jest jedną z liderek Indyjskiego Kongresu Narodowego i nadzieją tej partii na to, że uda się odebrać władzę, albo przynajmniej część władzy z rąk premiera Modiego. Już w maju, w kwietniu największe święto demokracji na świecie, czyli 900 milionów uprawnionych do głosowania Hindusów będzie przez te dwa miesiące głosować. Ciekawe są głosy w indyjskiej prasie właśnie opisujące te wybory, bo na przykład niektórzy politycy Partii Ludowej, czyli partii premiera Modiego, zarzucają Priyance Gandhi, że jak wybiera się gdzieś na prowincję, na wiece wyborcze, to zakłada sari, natomiast kiedy jest w kosmopolitycznym Delhi, to chodzi sobie w strojach jak najbardziej europejskich, a nawet o zgrozo w dżinsach. I tutaj jest taki cytat jednego z polityków Partii Ludowej, że jak się ma nos jak babcia, to jeszcze nie oznacza, że można zdobyć władzę. Babcia to oczywiście legendarna Indira Gandhi. Na łamach rzadko cytowanej tutaj na naszych w naszych przeglądach polityki jest artykuł pani Pauliny Wilk właśnie o tym. Ostatnia Priyanka Gandhi staje się żywym dowodem na to, że polityka dynastyczna w Indiach nie umiera nigdy. Teraz tak, jeśli chodzi o sprawy niemieckie, to mam tutaj w ręku może raczej niemieckojęzyczne. Ciekawy bardzo magazyn Cicero, to jest taki liberalny, ale w takim starym liberalnym sensie niemiecki magazyn. Oni tutaj oczywiście, jak piszą o Polsce, bo jest też artykuł o Polsce, to Państwo na pewno zgadną, który polityk jest reklamowany. Tak, oczywiście pan Biedroń, który podobno jest nadzieją polskiej polityki, ale jest też bardzo wiele ciekawych materiałów, więc w różnych przeglądach to pismo będzie w najbliższych dniach cytowane. Jest między innymi wywiad z panią Karin Kneiss. Pani Karin Kneiss to jest austriacka minister spraw zagranicznych, znana z tego, że z sympatią darzy prezydenta Putina. Tytuł wywiadu jest: potrzebujemy polityki realpolitik, a zamiast moralpolitik, czyli oczywiście polityki realnej, a nie polityki moralnej. W wywiadzie jest mowa i o uchodźcach, i o sankcjach, i o Brexicie. Jeszcze do niego wrócimy. W naszym dzienniku, proszę Państwa, taki jest artykuł o tym, że straszak rasizmu, pisze pan Rafał Stefaniuk, walka z rzekomą dyskryminacją muzułmanów stała się orężem Komisji Europejskiej w walce o poszerzenie władzy. Nie tylko Komisji Europejskiej, bo na przykład jak sięgnie się do Der Spiegel, to tutaj jest taki bardzo duży materiał tytułowy o prawie ekstremizmie na świecie, oczywiście związany z tymi zamachami w Nowej Zelandii. I tutaj właściwie jak się czyta ten raport, to wygląda na to, że ten prawicowy ekstremizm to jest równoznaczne zagrożenie dla świata, co ekstremizm muzułmański. A teraz, proszę Państwa, coś wesołego. Czasami narzekamy na obyczaje w polskim parlamencie. Otóż chciałem powiedzieć, że nie tylko w polskim parlamencie obyczaje się psują, dlatego że w Niemczech, odkąd pojawiła się tam Alternative für Deutschland, też dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie w Bundestagu jest to tak ułożone, że politycy liberalnej FDP i politycy prawicowej AfD siedzą koło siebie, no i strasznie się nie lubią. Politycy AfD głośno podobno komentują różne rzeczy i to są bardzo niepoprawne politycznie komentarze. Politycy FDP nie mogą tego słuchać, no a są zmuszeni, bo siedzą koło siebie, ale dochodzi też do wymiany zdań między sobą. Na przykład tutaj jest, przepraszam za cytat, ale to jest cytat z poważnej gazety Der Spiegel. Otóż jest pani Marie Agnes Strack-Zimmermann, to jest wiceprzewodnicząca frakcji liberalnej w Bundestagu, która ubiera się w sposób nowy nowoczesny, no i jak raz przyszła sobie właśnie do pracy, to znaczy na posiedzenie Bundestagu, to ze strony jej kolegów siedzących obok z AfD były komentarze: och, pani Strauss-Zimmermann znowu w skórze, czy pani zaraz jakiś page wyciągnie? Na to pani Strauss-Zimmermann, jak pisze Spiegel, kobieta z nadreni, więc potrafiąca też mówić jak trzeba, mówi do tego: o, pani kolego, a co, potrzebuje pan page'a, jakieś problemy w domu? Proszę państwa, to nie jest z niemieckiej komedii, to są dialogu Gizław Bundestagu. Tyle Der Spiegel, przejdźmy do spraw poważnych. W tygodniku Gazeta Polska wywiad z panem Jakubem Kumochem, ambasadorem Rzeczpospolitej w Szwajcarii i też człowiekiem, któremu zawdzięczamy to, że ta smutna, choć piękna historia o Polakach, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, właśnie w tej grupie berneńskiej, związanej z Aleksandrem Ładosiem. Ostatnio był film na ten temat, paszporty z Paragwaju. Pan Jakub Kumoch to nowe pokolenie młodych dyplomatów. Może to są ludzie, którzy potrafią wreszcie przed światem obronić Polskę przed tymi negatywnymi narracjami, które nas dotykają. Jeszcze tygodnik w sieci. Artykuł Bronisława Wittsteina. Mówiliśmy ostatnio dużo o, tutaj w przeglądach prasy i też w audycjach południowych, o tym, jak lewica manipuluje językiem. To było przede wszystkim na materiale niemieckim, bo niemiecki tutaj jest szczególnie wdzięcznym językiem do tego, żeby go politycznie poprawnie próbować się zmienić. Bronisław Wittstein pisze o tym nadchodzącym nowym totalitaryzmie, tym razem totalitaryzmie lewicowym. Interwencja na poziomie języka, zakaz używania zaimków męskich tam, gdzie tradycyjnie były one stosowane, to początek zasadniczego przeistaczania cywilizacji przez nowych rewolucjonistów. Od zmiany języka może zacząć się budowa czegoś naprawdę złego na świecie. I jeszcze jeden cytat tutaj z artykułu Bronisława Wittsteina w tygodniku w sieci, tymczasem dotyczącego Danii. Źle się dzieje w państwie duńskim. Zacznijmy od konkretnego przykładu. W zeszłym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii wystąpiło do Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby w dokumentach tej organizacji nie używano określenia kobieta w ciąży, gdyż ma ono charakter wykluczający w stosunku do osób transgenderowych. To jest, proszę państwa, postępujące szaleństwo. Dużo mówiliśmy tutaj o nowym, jedwabnym szlaku. To może South China Morning Post jest artykuł o tym, jak będzie wyglądał ten świat, którym Chińczycy będą narzucać standardy pracy. South China Morning Post to jest gazeta wydawana w Hongkongu, ale wydawana przez chiński kapitał, przez koncern Alibaba. I tu jest artykuł o tym, jak pracują młodzi Chińczycy w chińskiej Krzemowej Dolinie, czyli w tych najważniejszych chińskich korporacjach. Ja może tylko zatytułuję tytuł po angielsku, bo on pokazuje, jakie to jest życie. No sleep, no sex, no life. Pracownicy z chińskiej Krzemowej Doliny wypalają się przed 30. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego.
Powiedział Antoni Opaliński, który jest po 30 i wcale się nie wypalił.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
W radiowym słupie ogłoszeniowym jeszcze raz zaproszenie na Jarmark Wnet. Od godziny 11 do 12 jest koncert życzeń z Jarmarku Wnet. Zachęcamy państwa do przybycia. Emil Platek 29/31 w każdą sobotę od godziny 8 do 15 ze specjalnym uwzględnieniem godzin 10-12. To żółw chciał pojechać koleją, lecz koleje nie tanieją, a żółwiowi szkoda pieniędzy, pójdę pieszo, będzie prędzej. To jest ten wiersz, którego nie chciał powiedzieć Antoni Opaliński. Jest godzina 9:15. Przytrzymaliśmy w studiu doktora Bruno Surdela, Centrum Studiów Stosunków Międzynarodowych. Opinia, komentarz do przeglądu prasy pana doktora jest jaki? Z zaciekawieniem widziałem, że pan słuchał.
Tak, słuchałem z zaciekawieniem, szczególnie jak tutaj pan redaktor mówił o poważnej prasie, czyli o Szpiglu, a wszyscy wiemy, znamy tę aferę, tak, ze Szpiglem, gdzie to przez 3 lata publikowano fałszywe artykuły, fałszywe reportaże dotyczące zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i całego świata. Tak, w tej poważnej gazecie i potem wyszło to na jaw, zwolniono oczywiście tego człowieka, ale to stawia w wątpliwość wiarygodność tej gazety, tego magazynu.
To znaczy, że słowo poważne było pewną ironią, natomiast no uznałem po prostu, że jest to jakiś głos niemieckiego establishmentu, a to, że niemiecki establishment dzisiaj też, no nie będę używał słowa fake newsy, bo go nie lubię, czyli po prostu czasem kłamie, jest inną zupełnie sprawą.
Tak, i manipuluje. Natomiast druga sprawa to South China Morning Post. Co prawda został przyjęty przez koncern Alibaba, ale jednak ma za sobą ogromną tradycję niezależnego dziennikarstwa, wciąż jest poniekąd niezależny. Są co prawda takie artykuły tak broniące Chin, jednak wciąż jest to moim zdaniem poniekąd wiarygodne źródło informacji.
Wchodząc do studia, doktor Bruno Surdel powiedział, że lubi Wojciecha Cejrowskiego słuchać.
Tak, co prawda nie ze wszystkim się zgadzam, szczególnie są pewne szokujące enuncjacje, że tak powiem, płynące od pana Wojciecha Cejrowskiego, jednak pewne rzeczy są też bardzo, bardzo ciekawe, jest to postać bardzo barwna, bym powiedział.
W Radiu Wnet w poniedziałki jest studio Dziki Zachód o godzinie 17:00. Łączymy się z Wojciechem Cejrowskim, który jest w swoim domu, drewnianym, w swojej samotni, gdzieś w Arizonie i stamtąd Wojciech Cejrowski komentuje wydarzenia i w Ameryce, i na świecie i opowiada o tym, jak powstaje jego nowa książka, ale też mamy dzięki temu taki katalog, zbiór muzyczny Wojciecha Cejrowskiego i czasami do niego zaglądamy. I teraz tak się stanie. Bardzo panu serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Antoni Opaliński wróci w samo południe o 12:15 studio Lwów i Wojciech Jankowski. A teraz piosenka przysłana przez Wojciecha Cejrowskiego. A teraz czas w poranku, by zajrzeć do protestujących i głodujących w Nowej Hucie nauczycieli. Przy telefonie Jolanta Zawistowicz. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17 dzień protestu, czy 16?
17, panie redaktorze, i niestety trzeci dzień protestu głodowego.
Jak czują się głodujący?
No, głodujący czują się nieźle, natomiast no, nie ma co ukrywać, że z każdym dniem myślę, że to samopoczucie no niestety będzie stopniowo się pogarszać. Oni wzajemnie podtrzymują się na duchu, zresztą my jesteśmy tutaj też z racji tego naszego strajku okupacyjnego obecnie, staramy się wspierać, pomagać, no ale to nie ma co ukrywać, że jest to nie lada wyzwanie i nie jest to sprawa prosta. Myślę, że wyrazem tego jest fakt, że mamy listę ludzi, którzy są gotowi ten strajk czynnie wesprzeć, czyli dołączyć do głodujących. I jedna z koleżanek, która była z nami tutaj na tej okupacji, po prostu w dniu wczorajszym wieczorem podjęła taką decyzję, że no, nie może na to spokojnie patrzeć i w związku z powyższym przyłączy się w dniu dzisiejszym do grupy głodujących i od dzisiejszego dnia będą to 4 osoby głodujące w siedzibie małopolskiego kuratorium.
I nadal z pozycji Warszawy, z pozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej, ten protest, który trwa 17 dni w Nowej Hucie, jest niedostrzegany.
W dalszym ciągu, no, dziwi nas to, że ta druga strona no, jest taka niewzruszona. Nie wiem dlaczego nie bardzo jest to zrozumiałe, bo poza różnicami w stanowiskach negocjacyjnych, zapewne różnicami w celach, do których dąży strona rządowa, związkowa, no wydaje się to absolutnie niezrozumiałe.
Chociaż negocjacje trwają, rozumiem, że powstał jakiś wspólny, chociaż pewności nie mam, że powstał jakiś wspólne stanowisko związków zawodowych do negocjacji z rządem, które zostało przesłane pani premier Beacie Szydło i teraz jest czas, kiedy pani premier Beata Szydło do przyszłego poniedziałku analizuje i powie, jaka jest odpowiedź na te postulaty rządu. Czy tak jest, czy nie?
Panie redaktorze, no ja akurat tych szczegółów negocjacyjnych nie znam, dlatego że my no, jesteśmy, nie ma co ukrywać, w pewnym odosobnieniu i do nas w większości informacje docierają za pomocą mediów. I na pewno prawdą jest to, co mam potwierdzone, że prowadzone są negocjacje. Jest grupa z ramienia Sekcji Krajowej Oświaty Wychowania, która przedstawiła nasze postulaty i już do tych negocjatorów należy wypracowanie wspólnego stanowiska i dbanie o to, żeby te nasze postulaty zostały zrealizowane. A w jaki sposób to jest prowadzone, to ja po prostu nie wiem.
bo nie ma kontaktu z przewodniczącym oświaty, Solidarności Oświaty, panem Proksą?
Nie, kontakt jest. Pan Proksa jest tutaj z nami w tej chwili, bo on już kilkakrotnie był u nas w trakcie tego strajku okupacyjnego, dołączał się do grupy strajkujących, no za wyjątkiem tych sytuacji i tych dni, kiedy miał jakieś oficjalne spotkania, na których musiał uczestniczyć, czy też brać udział w spotkaniach tego zespołu negocjacyjnego chociażby.
To skoro jest, to jest też źródło, bezpośrednie źródło wiarygodnych informacji.
Zgadzam się, natomiast tak jak mówię, po spotkaniu przewodniczący przyjechał z komunikatem następującym, że po pierwsze spotkanie było dosyć długie. Strona rządowa nie przedstawiła żadnych nowych propozycji, konkretnych rozwiązań dla strony związkowej. Spotkanie nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, poza tym, że kolejne spotkanie będzie miało miejsce 1 kwietnia. I myślę, że do tej pory każda ze stron pracuje nad swoją strategią działania, no i zmierza do tego, żeby osiągnąć cel.
Zobaczymy, co wydarzy się 1 kwietnia. Oczywiście wielokrotnie rozmawialiśmy o nadziei, która umiera ostatnia, ale jakieś nadzieje z tym spotkaniem w Komisji Dialogu Społecznego pewno pani i protestujący mają.
Tak, oczywiście. My cały czas żywimy nadzieję, że po pierwsze, ponieważ to jest nam najbliższe i dla nas najważniejsze, ten nasz protest tutaj krakowski przyniesie zamierzony efekt. Po drugie, to są działania, które są prowadzone z ramienia Sekcji Krajowej Oświaty Wychowania, czyli to wszystko, co jest negocjowane chociażby w tym Centrum Dialogu Społecznego. A po trzecie, no też wpisujemy się w działania NSZZ, Solidarność, naszego całego związku, centrali związkowej, która też ma swoją strategię negocjacyjną w ramach której my jesteśmy też ujęci, więc to są takie jakby trzy pola działania i my jako nauczyciele zrzeszeni w Solidarności głęboko liczymy na to, że to wszystko przyniesie efekt. Czekamy, trwamy. Ja jestem tutaj, około mnie są osoby głodujące. No dopiero ich determinacja i wiara, no sądzę, że jest wyrazem tego, na co nauczyciele są gotowi po prostu.
Rząd zlecił raport o szkole. I z tego raportu wynika tak: promowane wkuwanie na pamięć, niszczenie kreatywności, spontaniczności i krytycznego myślenia. Tak się dziś uczy w szkołach. To wniosek z analizy zleconej przez resort przedsiębiorczości, a informację podał dziennik Gazeta Prawda. Prawna, jak pani by się odniosła? To jest tylko tytuł, bo całego raportu nie znamy. Mogę zacytować: polska szkoła nie kształtuje w uczniach w wystarczającym stopniu kompetencji wychodzenia poza schematy. Uczniowie boją się myśleć kreatywnie, nie umieją współpracować. Tak piszą autorzy raportu. Z takimi słowami pani się zgadza, czy nie?
Panie redaktorze, powiem tak, w trakcie, ja, bo to jest moje osobiste zdanie, żeby była jasność, w trakcie mojej pracy zawodowej byłam czasami zmuszana wręcz do udziału w różnego rodzaju badaniach, sondażach i tak dalej. Kluczowe jest to, kto bada, dla kogo te badania są przeprowadzane i tak dalej. I ja oczywiście mam też różnego rodzaju obserwacje jako nauczyciel dotyczące jakości nauczania, efektywności tego nauczania, ale proszę mi wierzyć, że tego typu wyniki badań to według mojego prywatnego zdania podlegają dziwnym jakimś trendom, modom. Raz się stawia na współpracę w grupie, kiedy indziej kluczowe jest, są umiejętności matematyczne, kiedy indziej jest kładziony nacisk na czytanie ze zrozumieniem i to jest badane. To jest problem, myślę, naszego systemu edukacji, że tak nigdy do końca, ja pracuję 35 rok, jestem nauczycielem, nigdy do końca ani reforma, ani tamta poprzednia nie została przepracowana, przeanalizowana, nie zostały wyciągnięte wnioski. To jest błąd systemu całego, bo po tamtej reformie została wprowadzona kolejna reforma i tak, żeby dokładnie postawić jakąś diagnozę, niestety dobrze to trzeba zbadać. Ja się przychylam do tego, że być może polski uczeń jest zbyt mało kreatywny, ale czy to jest największa bolączka polskiego systemu edukacji? Nie wiem. Mnie się wydaje, że przez te ostatnie lata, te zabiegi systemowe doprowadzono do tego, że jak gdyby działania, ćwiczenia, to co jest badane na testach jest zbyt odtwórcze, zbyt mało uruchamia samodzielne myślenie. I pewnie by można było wiele różnych test postawić.
Jest jeszcze jedno pytanie, które właściwie zadają słuchacze, że w tych rozmaitych postulatach, które ma Solidarność, nie ma żadnego, który dotyczy tego podkopywania ideologicznego szkoły, tego wprowadzania tylnymi, a czasami już przez otwarte drzwi całej tej ideologii genderowej.
Panie redaktorze, Solidarność ma bardzo rozległą listę postulatów. Mało tego, i ta lista postulatów, niektóre z nich, na przykład to ten, który mówi o uzależnieniu poziomu pensji od poziomu średniego poziomu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, to jest postulat, który lata temu już gdzieś był proponowany, natomiast od 3 lat jest to przedmiotem prac i działań na forum zespołu, który został powołany przez ministerstwo. Więc chociażby taka sprawa. Są postulaty, myśmy w momencie, kiedy pani minister Zalewska obejmowała swój urząd, skonstruowali listę takich 21 najpilniejszych postulatów do zrealizowania. Natomiast oczywiście, że te sprawy, o których pan mówi, są ważne. Natomiast jakby powiedzieć, też strategia negocjacyjna rządzi się swoimi prawami. Nie można wystąpić do nikogo z listą 20 czy 30 postulatów, bo to jest nieefektywne. Dlatego na ten moment są wysunięte akurat te sprawy, natomiast my sukcesywnie będziemy zabiegać o realizację kolejnych.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, chyba że ktoś z głodujących chciałby...
Panie redaktorze, jesteśmy w gotowości, już oddaję słuchawkę jednej z koleżanek, która głoduje.
Dzień dobry pani.
Dobry. Dzień dobry, Monika Ćwietyńska.
Trzeci dzień głodówki, jak pani się czuje?
No powiem szczerze, że fizycznie to jednak odczuwam troszkę osłabienie, natomiast duch w nas nie ustaje, jesteśmy tutaj zdeterminowani i siedzimy tutaj do zwycięstwa, takie mamy nastawienie. Jest nam bardzo przykro, że te poniedziałkowe rozmowy nie przyniosły ze strony rządowej żadnych nowych propozycji konkretnych. Ciągle słyszymy jedno i to samo, prawda? No ale cóż, decyzja o przeniesieniu o tydzień tych rozmów, jakby dalszego ciągu tych rozmów, to dla nas była sygnałem, jeszcze 7 dni dłużej musimy tutaj trwać na naszym posterunku.
Do 1 kwietnia, oby to nie był prima aprilis. Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę i sił życzę.
Dziękuję bardzo.
To był raport z protestu nauczycieli z Nowej Huty. Jest godzina 9:35.